o co Amerykanom chodzi w Europie. Chodzi im dostęp do europejskich rynków i możliwość bezpiecznego poruszania się po Atlantyku i docierania do europejskich portów. To jest krytyczne dla nich. I to, co my żeśmy z radością przyjęli, odepchnięcie rosyjskich wojsk pod Kijowa, Waszyngton przeczytał zupełnie inaczej. Skończyła się zimna wojna. Rosja nie jest już w stanie zagrozić naszym portom. Ameryka jest bardzo pragmatyczna w swoich działaniach. Wspierała i szerzyła demokrację nie dlatego, że nas kocha, tylko dlatego, że cały czas była niepewna Europy, czy przypadkiem tych ruskich tutaj nie wpuści. Dzisiaj bardziej widzi to zagrożenie ze strony Chin. Dwa pomysły na rozwój świata, czyli ten pas chiński, gdzie Chiny budują sobie sojusze. Budują je pod kątem czystej interesowności gospodarczej. No i są Stany Zjednoczone, które przyjmują, co jest pewnym szokiem dla świata, bardzo podobną strategię do chińskiej.
Dzień dobry, Patrycjusz Wyżga. Czas na kolejne Didaskalia. Dzisiaj wydanie amerykańskie. Tomasz Wróblewski razem z nami, prezes Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry, panie prezesie. Ile lat pan mieszkał w Stanach?
17.
17 lat. Jako dziennikarz przede wszystkim.
Student najpierw, potem pracowałem w rozmaitych, włącznie na polach naftowych, potem trochę dziennikarz, także różne rzeczy robiłem.
W Stanach Zjednoczonych prawie 2 dekady. I teraz niedawno w Stanach pan znowu był.
Bywam tak podczas tego.
Mówi pan, że udało się pogadać na przykład z różnymi analitykami z różnych think tanków. Zastanawiam się, jak oni oceniają ich wewnętrzne sprawy. To znaczy, czy Amerykanie są przekonani, że sprawy w Ameryce idą w dobrą stronę?
Jest ogromna nerwowość. Jest takie przekonanie, że w ogóle rzeczy na świecie idą w stronę jakichś głębokich przetasowań i zmian, ale także i w Stanach Zjednoczonych. Ameryka jest w formie takiej wojny domowej, to co Peter Turchin mówi, że czeka Amerykę dopiero wojna domowa. Te podziały są bardzo głębokie i rzeczywiście to nie jest tak, jak my czasem myślimy o podziałach, że jedni kłócą się z drugimi, tylko tutaj już w pewnym momencie przestają ze sobą rozmawiać.
Czyli nawet kłótni nie ma. Jest jeszcze gorzej, bo nie ma nawet kłótni.
Tak, są pewne, powstają bańki komunikujących się sami ze sobą. A kiedy dochodzi do konfrontacji, to jest to, co widzimy czasem z migawek telewizyjnych. Oczywiście to nie wszędzie są te walki z ICE, ale to są w wybranych miejscach i niektórych tylko demokratycznych stanach, ale to się dzieje. I Ameryka na pewno jest w takim stadium ogromnego przeformatowania, które jest konsekwencją wielkiego kryzysu ekonomiczno-społecznego. Tak, czyli kryzysu, który był poniekąd wywołany globalizacją i ucieczką, wyniesieniem, eksportem miejsc pracy, głównie ze środkowych Stanów, przemysłowych, zapaścią przemysłu, co pociągnęło ze sobą ogromne napięcia wewnętrzne i konflikty społeczne, czyli między tą klasą, którą lubimy nazywać elitą, ale w każdym razie tą klasą ludzi bardziej związanych z cyfrową gospodarką, z tą gospodarką na miejscu. To, co David Goodwill mówi o ludzie skądś, czyli zewsząd, mogący tworzyć rozmaite prace, niezależnie od tego, gdzie są, i ludzie stąd, którzy są przywiązani do miejsca, do swojego kraju. I ten konflikt jest bardzo wyraźny i ten podział. W rozmaitych stanach rozmaicie to przebiega. Są stany, które są oczywiście bardziej republikańskie, bardziej demokratyczne. I nie ma się wrażenia, że możemy powiedzieć, że jest to jakiś stan trwały. To jest cały czas konflikt, który czeka na swoje uporządkowanie. Myślę i mam takie wrażenie, że Ameryka jest jakby krok dalej niż Europa w tym, co się dzieje. Że my, przed nami to jest jeszcze w Europie, te napięcia, które dopiero gdzieś tam podskórnie czujemy. Duże antyestablishmentowe partie w Niemczech, we Francji, które rosną w siłę. I to starcie dopiero nas czeka. W Stanach Zjednoczonych to już się dzieje.
Ma pan pomysł na to, jaki może być finał w Stanach Zjednoczonych?
No, Ameryka przechodziła już takie starcia, zaczynając od XIX wieku, ale co i rusz miała te napięcia, także w latach 60. Także to nie jest tak zupełnie dla Amerykanów coś nowego. Następuje pewne uspokojenie i zrównoważenie i przesunięcie akcentów, tak? Czyli teraz ten okres takiego neoliberalizmu bardzo silnego w Stanach Zjednoczonych, który doprowadził do tych rozpiętości majątkowych, no, wyniósł nowe siły polityczne. I z jednej strony możemy powiedzieć, że są ogromne przepaści między Donaldem Trumpem a Zandaniem, to jest burmistrzem Nowego Jorku i reprezentuje taką skrajną lewicę.
Nie mówi o sobie demokrata, mówi o sobie socjalista.
Tak, mówi na sobie socjalista, ale tak naprawdę jak się wsłuchamy w narrację jednego i drugiego, to mówią to samo, czyli mówią o niesprawiedliwości społecznej, mówią o tym, że firmy farmaceutyczne nie mogą aż tak ich wielkich marż mieć w stosunku do kosztów leków. To samo dochodzi o służbę zdrowia. Mówią o zagrożeniu, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na ulicach, walce z narkotykami. Mówią różnym językiem, różną narracją, ale tak naprawdę wskazują na te same problemy, które wymagają niezwykłych trochę rozwiązań, które i będą szły w poprzek dotychczasowych takich podziałów na lewica i prawica. Tak? Czyli będą z jednej strony musiała ta lewica wchodzić w jakieś sojusze i porozumienia z wielkimi korporacjami, które będą z kolei musiały gdzieś się posunąć, jeżeli chodzi o podatki i rozpiętości majątkowe. I z drugiej strony Donald Trump, który może jest i konserwatystą, i jest człowiekiem z gospodarki rynkowej, ale z drugiej strony podejmuje walkę z firmami farmaceutycznymi, ze służbą zdrowia, domaga się większego interwencjonizmu, odkupuje od prywatnych firm udziały, żeby państwo było tutaj instrumentalne w ich strategiach. Także to są rzeczy, których nie widzieliśmy przez ostatnie 30 lat, tak naprawdę od lat 60., gdzie mieliśmy próbę połączenia silnego państwa z gospodarką rynkową, ale gdzie państwo jednak pozostawało takim bardzo ważnym graczem. Trochę wracamy do tamtych czasów. My tego nie znamy z Polski. No, lata 60. żeśmy byli w komunizmie, ale rzeczywiście i Europa, i Stany Zjednoczone wyglądały trochę inaczej. Znaczy, że państwo było instrumentalne, jeżeli chodzi o ustawianie relacji między biznesem a rynkiem, jeżeli chodzi o rynek pracy. I mam wrażenie, że w tą stronę idziemy. Przepaść między Zandaniem a Trumpem jest ogromna. Tak? To są zupełnie różne światy, a jednak zaczynają używać i korzystać z tych samych instrumentów.
A co się w tych think tankach, co ci analitycy, z którymi pan się spotykał, mówią o sytuacji globalnej, o tym, jak Stany Zjednoczone, jak Donald Trump próbują rozgrywać sytuację geopolityczną?
No tutaj nie ma większej chyba kontrowersji. Znaczy, to wszyscy uważają, że wchodzimy w ten bipolarny system, że jest jakby dwa systemy i dwa pomysły na rozwój świata, czyli ten pas chiński, czy jak go tam nazwiemy, gdzie Chiny poprzez kontakty międzynarodowe, poprzez inwestycje, poprzez taką miękką często, ale także i twardą politykę, budują sobie sojusze. Budują je pod kątem czystej interesowności gospodarczej, tak? Czyli gdzie mogą zbudować i wzmocnić swoją potęgę i reprezentować swoje interesy. No i tutaj próbują oddziaływać także na te miękkie przestrzenie, czyli gdzieś w Europie budować swoje wpływy. No i są Stany Zjednoczone, które przyjmują, co jest pewnym szokiem dla świata, bardzo podobną strategię do chińskiej, czyli starają się bardziej podporządkować sobie państwa, otwarcie już, no bo zawsze to robiły, ale bardziej otwarcie, i budować zależności i współpracę gospodarczą na kontrze do tego obozu chińskiego. Mówię, one są porównywalne, bo bardzo silnie oparte o takie merkantylne narzędzia. Coś, co widzieliśmy tak naprawdę w XIX wieku, czyli że podporządkowanie gospodarki i interesów handlowych przede wszystkim celom politycznym. Tak? I odwrotnie, politykę podporządkowanie celom gospodarczym. I to widzimy po obu stronach. Do tej pory żyliśmy w takim micie o tym, że Zachód jest inny niż te kraje totalitarne, że rządzi się przede wszystkim wyższymi wartościami budowy demokracji, wspólnoty, wolności, wolnego handlu. No, ten mit prysł, tak świat nie jest skonstruowany i możemy się zastanawiać, dlaczego tak nagle i dlaczego i czy nagle, ale w każdym razie Stany Zjednoczone bardzo wyraźnie zmieniają tę optykę. Znaczy będą się kierować przede wszystkim swoimi interesami handlowymi i polityka będzie również niepodporządkowana. No i tutaj wracają rzeczy, których przez wiele lat, w zasadzie przez ostatnie 20 lat nie słyszeliśmy, czyli takie jasne opisanie strategii amerykańskiej. Zabawnie mówi się o tym Donroe, tak? Czyli jakby dawniej mieliśmy strategię Monroe, która mówiła o zachodniej hemisferze i teraz jest ten Donroe, który trochę rozciąga to także na Grenlandię i na inne państwa. Ale na koniec, ile byśmy złego nie powiedzieli o Trumpie, to tak ten świat zaczyna wyglądać. Problem jest dla nas w Europie, i trochę chyba próbujemy tego sobie głośno nie mówić, że na tej mapie nie bardzo jest dla nas miejsce. Jesteśmy po środku i cały czas naciskani rozmaitymi wpływami, a to z jednej strony, a to z drugiej. Pytanie, czy dość silni, to Komisja Europejska, przewodnicząca von der Leyen, to próbuje mówić, że jesteśmy dość silni, żeby budować własną podmiotowość. Na razie tego nie widzimy. Na razie widzimy głównie słabości. Widzimy umowy ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie musimy godzić się na wyższe cła, gdzie musimy ustępować. Widzimy porozumienie, które jest nazwane wielką umową z Indiami, ale tak naprawdę Unia Europejska musiała zrezygnować z wielu żądań dotyczących klimatu, dotyczących prawa pracy w Indiach. Takie warunki, które stawiano Indiom przez 20 lat w czasie negocjacji, zostały zepchnięte na bok. Bardzo mnie to rozbawiło, że w tym takim drobnym druku w tej umowie z Indiami, kiedy mowa jest, to był taki warunek, że nie mogą być rosyjska ropa wykorzystywana w produktach, które będą sprzedawane do Unii Europejskiej, to jest taki zapis, że musi rafineria zaświadczyć, że ropa, która posłużyła do wyprodukowania, nie wiem, leków, kremów, czegokolwiek, pochodzi z rafinerii, w której nie było rosyjskiej ropy przez 60 dni. No, nie jestem ekspertem od rafinowania ropy, ale próbuję sobie to wyobrazić, jak ktoś to będzie w stanie zweryfikować i udowodnić. To są umowy, gdzie na szybko podpisujemy porozumienie z Indiami, godząc się na to, żeby właściwie bezcłowo mogły wjeżdżać do Europy tekstylia indyjskie. No to jest trudna chyba decyzja, oznacza, że w zasadzie przemysł odzieżowy zniknie w Europie.
Choć i tak sobie nie zbyt dobrze radzi, prawda? I tak ma potężną konkurencję już dzisiaj.
I tak pada i ten. To chyba lepiej była przemyślana z punktu widzenia wielu różnych interesów, niekoniecznie polskich, ale umowa z Mercosurem. Może nie wiem, czy była przemyślana, ale lepiej była przygotowana od strony firm, czyli jasno te firmy wiedziały, co chcą oferować Ameryce Południowej. Z drugiej strony od jakichś 5 lat mieliśmy proces wykupywania ziemi przez niemieckie, duńskie i holenderskie firmy w Argentynie i w Brazylii. Te kraje mają trochę różne przepisy, jeżeli chodzi o wykup ziemi, ale jak próbowałem to policzyć poprzez te agencje, które informują o sprzedaży ziemi w Brazylii czy w Ameryce, to myślę, że razem z tym oficjalne i nieoficjalne zakupy, bo na przykład Duńczycy dużo ziemi kupowali w Argentynie przez spółki, które zakładali
na miejscu.
Na miejscu. No myślę, że to jest jakaś połowa polskiego areału rolnego, które wykupili na czas i będą w stanie sprzedawać. To samo, jeżeli chodzi o Indie, kiedy mówimy o tym, że jest ogromna szansa dla przemysłu maszynowego czy samochodowego w Indiach. Pewnie jest, tylko jeżeli weźmiemy, że płace w Indiach są między 5 a 10 razy niższe i że energia jest czterokrotnie niższa w Indiach, no to możemy sobie wyobrazić, że znacznie łatwiej będzie Mercedesa wyprodukować w Indiach niż w Polsce. No. Także Europa podejmuje mnóstwo rozmaitych działań, jednocześnie nie podejmując reform wewnętrznych, bo nie ma nic złego w umowie z Mercosurem, jeżeli uwolnić energię europejskich, polskich, francuskich rolników, którzy nie byliby tak ograniczeni rozmaitymi regulacjami, Zielonym Ładem, Fit for 55 i innymi regulacjami. Po prostu w dużej mierze koszty biurokracji, koszty tych działań są dla nich mocno ograniczające. To samo, jeżeli chodzi o przemysł, jeżeli chodzi o Zielony Ład i koszty dla energii. Nie jesteśmy w stanie konkurować. Także bardzo fajnie to brzmi, jeżeli mówimy o umowach handlowych i niewątpliwie to pomoże niektórym przedsiębiorcom, ale na koniec my tak naprawdę mówimy, że to są działania tak, też bardziej polityczne niż ekonomiczne.
Czy to na tę chwilę wygląda tak, że to się skończy jakimś zdobyciem określonych stref wpływów i zacementowaniem świata przez jedną i drugą część, przez Chińczyków i przez Amerykanów, i ci przejmą część Europy, ci przejmą drugą część Europy i tak to się zwyczajnie skończy, że będziemy w jednej lub drugiej strefie wpływów. Rozumiem, że w tej chwili to w tę stronę zmierza, no bo jakby ta autonomia Europy i ta energia Europy, która miałaby zbudować coś swojego w tej części świata, pan tego nie dostrzega i to raczej idzie w tę stronę, że po prostu tu Amerykanie, tu Chińczycy, a Europa się zwyczajnie podda.
Może nie nazywam tego poddaniem, tylko mamy tak bardzo dużo poważnych napięć wewnętrznych. My jesteśmy przed dużymi wyborami za jakiś czas w Niemczech, we Francji, które mogą zdecydować, że zupełnie inaczej będzie wyglądała tamta polityka. I te napięcia, które są wewnątrz, między krajami, będą może i większe. Znacznie ciężej będzie budować spójną politykę Unii Europejskiej, niezależnie jak ją oceniamy. I tutaj wiele rzeczy, takim przykładem to był ten szantaż Trumpa, jeżeli chodzi o cła. Coraz częściej pojawia się szantaż ze strony Chin, bo to jest ta merkantylna polityka. I tak jak Stany Zjednoczone mogą na przykład iść na pewne ustępstwa, po czym włożyć 1,5 miliarda dolarów z dnia na dzień w rozwój i produkcję magnesów metali rzadkich. To, co mogą zrobić Chińczycy, starając się uniezależnić od produkcji półprzewodników amerykańskich, też to robią. Europa nie ma tych narzędzi. Nie ma ani tych pieniędzy, ani tego kapitału, natomiast ma regulacje, które odstraszają na przykład kapitał od nowych technologii. I tutaj w zasadzie moglibyśmy powiedzieć o takim XIX-wiecznym modelu, tak, tej budowy wpływów między mocarstwami. Ale jest jeszcze jedna rzecz, która ten nasz obraz świata trochę zmienia w stosunku do XIX wieku. Znaczy, że nie tylko handel, nie tylko towary, nawet usługi, ale jest jeszcze coś więcej, czyli całe otoczenie sztucznej inteligencji, i nowych technologii. Jest taka książka Bruno Macasa, Budowniczy świata, w tłumaczeniu na polski. To jest polityk portugalski, filozof, historyk, który teraz bardziej się zajmuje pisaniem książek. Bruno Macas mówi o tym rywalizacji technologicznej między coraz bardziej Chinami a Stanami Zjednoczonymi. W kontekście tego, że tak naprawdę to, kto na koniec będzie kontrolował te technologie, będzie kontrolował nie tylko wielki przemysł, inwestycje, ale także naszą świadomość. I daję tam kilka przykładów. Jeden to jest, no, jeżeli sobie wyobrazimy sztuczną inteligencję, AI z jakiegoś korzystamy. Wymieniamy tam sobie Gemini, bierzemy sobie Groka, bierzemy sobie ileś innych. Tak? Ale gdzieś na pewnym etapie możemy być, że będziemy mieli ten dostęp do tych sztucznych inteligencji, wyszukiwarek ograniczony do 2-3. Gdzieś one się zapętlą i będą podobny świat nam pokazywały. To samo może się stać w tej sferze chińskiej. I teraz pytanie, z jakich systemów sztucznej inteligencji będziemy korzystali, bo nasza świadomość i nasz obraz świata i także pewne wartości moralne będą w tej jednej bańce i one mogą być zupełnie niekompatybilne ze sobą. To samo dotyczy cyfrowego pieniądza. Mamy w tej chwili jakąś trwającą jeszcze rywalizację między modelem cyfrowego pieniądza w Chinach, który możemy sobie wyobrazić, jest tym systemem budowania lojalności, punktów za
dobre zachowanie.
Mamy jakiś model amerykański, który jest bardziej oparty na prywatne firmy, ale także będzie wprowadzał pewne zależności i wymogi. No, mamy jakieś dyskusje tutaj w Europie na ten temat, który ma być cyfrowym pieniądzem kontrolowanym przez urzędników, bo tak naprawdę przez Europejski Bank Centralny. I teraz któraś z tych platform wygra, może przez jakiś czas będą kontynuować wokół siebie, a może świat podzieli się na jeden system cyfrowy i drugi. I teraz, tak jak z dolarem szła pewna mentalność i pewna filozofia myślenia o świecie, ten wolny rynek, liberalizm, demokracja, prawa człowieka, tak naprawdę były elementem Bretton Woods, czyli tego mechanizmu. Dolar potrzebował świata, który działa według pewnych norm i wartości. Nam się one bardzo podobają i bardzo je do dzisiaj cenimy i tęskniliśmy do nich, jak byliśmy pod komunizmem. Ale też nie czarujmy się, to było narzędzie budowy pewnych zależności i budowy pewnych podległości dolarowi i Stanom Zjednoczonym. Czyli dolar też tworzył pewną mentalność. I teraz, jeżeli pomnożymy to przez N, to na większą skalę będzie się działo w tej chwili z pieniądzem cyfrowym. I to jest druga rywalizacja, która trwa. Jedno to jest oczywiście ten handel, szantażowanie się nawzajem cłami, dostępem do metali rzadkich, a drugie to jest ten wyścig cyfrowy. Tutaj też nas nie ma. Jakieś 7% zaledwie inwestycji, nawet już mniej, w sztuczną inteligencję jest w Europie. Reszta to jest w Stanach Zjednoczonych, jest dużo w Azji, w Chinach, ale przede wszystkim są 65 czy 67, już nie wiem, to są głównie pieniądze, które są w Stanach Zjednoczonych. Dają ogromny napęd amerykański także gospodarce. I ten wyścig trwa. Tak? To widać zresztą po tych wielkich firmach, tych wielkich platformach, które nie żałują żadnych pieniędzy. Badają to.
To jest niezwykle ciekawe, bo zastanawiam się, czy można użyć takiego sformułowania w kontekście tego, co przed chwilą pan powiedział, że liberalna demokracja się po prostu opłacała. Opłacała się Stanom Zjednoczonym, opłacała się czy eksport tego rodzaju idei szedł w parze z dolarem i to się po prostu, nie wiem, może przestało opłacać, albo co się będzie opłacało zaraz, kiedy ten zestaw wartości przestanie się opłacać, co jest w tle cyfrowego pieniądza i co będzie teraz forsowane, skoro w tle dolara były te wartości, ustrój liberalnej demokracji.
Znaczy, wolny rynek i demokracja to przy wszystkich zaletach tego, tak, to jest także pewna, za tym szła gwarancja Stanów Zjednoczonych, że będą bronić państw, które będą tworzyły model na podobieństwo amerykańskiego.
Wspólnota wartości. Tak.
Tak, na podobieństwo amerykańskiego. Jeżeli chcecie być chronieni przez Stany Zjednoczone, jeżeli chcecie, to musicie przyjąć te zasady. I trójpodział władzy, wolne media, szeroko rozumiany liberalizm i daleko idąca otwartość, która buduje pewną wspólnotę. I ta wspólnota oczywiście była zarządzana przez Stany Zjednoczone. To jest pewien geniusz samego modelu, czyli że mocarstwo po raz pierwszy nie musi bezpośrednio kontrolować zależnych od niego mocarstw, tylko wprowadza ideologię, w którą wierzą. Trochę jak chrześcijaństwo.
Czyli... Inaczej niż Cesarstwo Rzymskie na przykład.
Tak, dokładnie. Chrześcijaństwo wprowadzało dokładnie to, tak? Czyli wierzymy w te same wartości. Możemy się kłócić między sobą, ale nie bierzemy od niewolników nawzajem i staramy się porozumiewać i prowadzić dialog według określonych wartości. To jest to samo, co robiły Stany Zjednoczone, jeżeli chodzi o demokrację. Jeżeli chodzi o pieniądz cyfrowy, no tutaj wiele rzeczy można zaprogramować. Chodzi tylko o to, że budując jakiś świat przekonań i wiedzy wspólnej poprzez sztuczną inteligencję i poprzez zasady funkcjonowania pieniądza, możemy ukształtować znowu społeczeństwa, które trochę jak w demokracji uznają, że to jest najlepszy na świecie system. Nie czarujmy się, znaczy wolny rynek i liberalizm od samego początku miał rzeczy, które mogą się komuś nie podobać, czyli rywalizacja. To się podoba silnym, tym, którzy są utalentowani, ciężko pracują i mają dużo szczęścia i zdrowia i na pewno w kapitalizmie oni osiągają najwięcej. Ale są tacy, którzy sobie w tym systemie nie dawali rady. Ale to, co udało się zrobić, to nauczyć wszystkich lubić ten system i podziwiać i uznawać, że to jest jedyny. W pewnym momencie liberalizm, który był zarówno liberalizm ekonomiczny, jak i kulturowy, i społeczny, we wszystkich przestrzeniach, żyliśmy przez ostatnie 30 lat przekonani, że nie ma alternatywy dla tego. Że jest tylko ta formuła. Dlatego takim zaskoczeniem dla świata są Chiny. Że ludzie tam żyją i to funkcjonuje. I to nie jest...
I rośnie.
I teraz możemy sobie wyobrazić te same narzędzia do skonstruowania społeczeństwa, które będzie wierzyło, że na przykład cła są konieczne, że państwo musi się bronić, że nie może wpuszczać emigrantów do siebie, ponieważ tak naprawdę tylko możemy ufać swoim. Ileś rzeczy, które w liberalizmie wydawały nam się oczywiste, czyli właśnie otwartość na świat, brak dyskryminacji, równie dobrze może być ustawiona inaczej. My tak naprawdę funkcjonujemy w taką już w pełnym świadomości tego, że zmienił się system globalny handlu i że nie żyjemy w globalnym, wolnym rynku, tylko w jakimś coraz bardziej merkantylnym systemem. Mówimy o roku. A już ta świadomość się zmienia. Już dla ludzi jest coraz bardziej oczywiste.
To pozwalają na więcej. Wyobrażają sobie, że można więcej niż wcześniej myśleli.
Przed programem rozmawialiśmy tutaj o pomyśle, tak, żeby stworzyć takie wolnorynkowe NATO.
Tak, gospodarcze NATO pomysł Mateusza Morawieckiego.
Ale żeby nie robić tego w przypadku
sektora rolnego.
Ale dlaczego nie? To już jest element tego merkantylizmu, tak? Czyli nie mamy zamiaru zmieniać polityki rolnej, odchodzić od Zielonego Ładu, te utrudnienia dla rolników zostawiamy. W związku z tym wprowadźmy merkantylne zasady w świecie rolnym. Ktoś inny powie, nie, akurat rolnictwo to my chcemy, żeby było otwarte i żeby produkty rolne można było sprzedawać na wolnym obiegu, ponieważ my, na przykład Ukraina tak powie, albo właśnie Argentyna, albo Brazylia. Natomiast jeżeli chodzi o przemysł, przemysł ciężki czy stalowy, powiedzą Indie, to my to uważamy, że tutaj nie może być wolnego handlu. I się nie porozumiemy i znowu tworzymy różne sfery. Chodzi mi tylko o to, że ten merkantylizm powoli staje się naszą w krótkim czasie świadom. Jeszcze niedawno, jeszcze parę lat temu byliśmy o tym, że w ogóle jeżeli są jeszcze jakieś ograniczenia, no to trzeba je jak najszybciej znieść. Podpisujemy umowy handlowe z Indiami, ale stawiamy warunki polityczne coraz bardziej. To już jest merkantylizm.
A czy my jesteśmy dzisiaj w stanie wskazać jakąś taką najbardziej efektywną formę organizacji pewnej dużej grupy ludzkiej, jaką jest pewnej wspólnoty interesów, jaką jest państwo? Czyli my jesteśmy dzisiaj na kanwie, nie wiem, najnowszych badań, ale także przede wszystkim naszej historii, tego, co działa, co nie działa. Wskazać, że taka organizacja państwa, naszego wspólnego społecznego życia i życia gospodarczego, a może nawet po pierwsze tego drugiego, jest lepsza i bardziej efektywna od drugiego. Jest jakiś model idealny, czy nie ma czegoś takiego, co jest ponad innym?
No, to oczywiście zależy od kultury, jakie sobie cele stawiamy, bo myślę, że w Chinach to duża część społeczeństwa uważa, że ten system jest funkcjonalny i dobrze działa. Do niedawna byliśmy przekonani my w Europie, że mamy najlepszy z możliwych systemów, jaki jest. To jest Francis Fukuyama, tak, z końcem historii. Rzeczywiście uważaliśmy, że ustrój polityczny, który został stworzony przez ostatnie 30 lat tego właśnie tej demokracji liberalnej, jest najlepszym, co mogło się stworzyć.
Ostatnie stadium ewolucji, niejako. Tak.
No tylko nikt jakby nie dopowiedział, że historia się nie zatrzymuje. To był najlepszy system polityczny, jaki był dla ludzi pewnie jeszcze 10 lat temu, 15. Tu i teraz. Natomiast dzisiaj liberalna demokracja pod wieloma względami się skompromitowała. Tak? Wolny handel międzynarodowy okazał się wprowadzać mnóstwo niesprawiedliwości społecznych, pozbawiać ludzi pracy. Możliwe, że wyrównał rozpiętości między kontynentami, pozwolił się Chinom wydobyć rzeczywiście z biedy, ale z kolei stworzył nierówności gdzie indziej, napięcia. Liberalizm kulturowy, który mówił o zniesieniu wszystkich barier i granic i otwarciu zachodnich społeczeństw na różnice zachowań seksualnych, na emigrantów, żeby jak najbardziej wszystkie te granice znieść, tak, w takim postmodernistycznym modelu, doprowadził do ogromnych konfliktów społecznych. Nie mówię tylko o emigrantach, ale to jest najbardziej oczywisty, ale także takich konfliktów obyczajowych, religijnych, napięć, w których się znaleźliśmy. Tak? Czyli trudno powiedzieć, że coś, co Fukuyamie się wydawało, że ta tolerancja, otwartość jest najlepszym, co może być.
Lepiej nie będzie.
Na pewno wtedy tak było. Dzisiaj pojawiają się napięcia, z którymi sobie społeczeństwo nie może dać. To samo dotyczy demokracji. Tak? Demokracja wydawała nam się, nie trzeba było tłumaczyć nikomu, czym
dlaczego
jest.
To jest najlepsze, prawda?
Mamy proces, który politolodzy nazywają depolityzacją, gdzie w pewnym momencie z dyskusji politycznej, deliberacji politycznej zaczęliśmy wyjmować pewne przestrzenie. Mówiliśmy na przykład, że wolny rynek to jest najlepsze, co jest. W związku z tym przestaliśmy rozmawiać w polityce o tym, czy na pewno chcemy otworzyć swój rynek rolny, czy na pewno chcemy pozwolić, żeby obce korporacje kupowały nasze firmy.
Bo przecież wolny rynek jest najlepszy, kropka.
O tym się nie rozmawia. Tak? To samo, jeżeli chodzi o tolerancję. Tak? Czy chcemy pozwolić na małżeństwa jednopłciowe? O tym się nie rozmawia, bo to jest wolność człowieka. Czy chcemy pozwolić, żeby imigranci wjeżdżali do naszego kraju? O tym się nie rozmawia, bo to jest konwencja genewska, bo to są porozumienia międzynarodowe, to są prawa człowieka. O tym się nie rozmawia. I nagle znaleźliśmy się w absurdalnej sytuacji. Czasem słucham radia rano, czy w tych niedzielnych pogadanek. I coś, co mnie poraża, to jest, że my w zasadzie ta dyskusja, która jest dziennikarzy, ale także polityków o polityce, w zasadzie zajmuje się konstelacjami polityków. Kto, gdzie, jak układa się z jaką partią. Tam w ogóle nie ma dyskusji o tematach, które tak naprawdę najbardziej poruszają ludzi, czyli dotyczące cen energii, dlaczego nie możemy sobie z tym poradzić. Nie dyskutujemy o Zielonym Ładzie, bo o tym się nie rozmawia. Bo klimat i walka o czyste powietrze jest naszym priorytetem i nie będziemy o tym rozmawiać. Ta depolityzacja spowodowała, że demokracja też przestała być funkcjonalna. Zaczęliśmy działać w jakimś quizie. Głosujemy na znowu jakieś osobowe konfiguracje w poszczególnych partiach. Ile dyskusji mieliśmy ostatnio o partii, która w zasadzie jakiś ma ta Polska 2050. Nic nie ma ani przeciwko Szymonowi, Hołowni, ani tym samym politykom, ale ilość czasu, które spędziliśmy na dyskutowaniu na temat, jak wyglądają wewnętrzne wybory, a nie kogo wybieramy, co ta partia ma zrobić i dlaczego tyle czasu rozmawiamy o partii, która jest jakimś śladowym punktem w badaniach opinii publicznej, to ciężko to ludziom wybrać. To jest depolityzacja, czyli wprowadzania polityki na tory, które nie dotyczą prawdziwej polityki.
Czy to oznacza, że może mogliśmy powiedzieć, że liberalna demokracja, wolny rynek i ten taki paradygmat wolnego rynku to było dobre w owym czasie i czy z tego, dzisiaj może niekoniecznie, ale czy z tego mogę wyciągnąć i to jest uprawomocnione taki wniosek, że nie jest wykluczone, że kiedyś znowu tak będzie, że to mogą być po prostu w jakimś sensie cykle...
Tak jak merkantylizm, tak? No to też jest coś, co znamy od XVI wieku. I co wraca w rozmaitych falach i w rozmaitych formatach. Liberalizm, taki jaki my znamy, to też nie jest kwestia ostatnich 30 lat. W sławnym takim liście Keynes pisał o tym jeszcze przed II wojną światową, przed I wojną światową, że to jest taki wspaniały świat, gdzie on może usiąść przed domem, czytać sobie brytyjską gazetę, palić kubańskie cygaro i pić kawę z Ameryki Południowej, że się stał globalny. My już tam byliśmy. Czyli te same procesy się powtarzają i budują napięcia. Oczywiście to, co mówiłem wcześniej, świat już nie wygląda tak samo. My mamy do tego już nowe technologie, mamy świat cyfrowy i bardziej złożony i skomplikowany. I te napięcia też wyglądają inaczej. Natomiast to, co Ray Dalio pisze w swoich książkach, to, co Turchin pisał, wielu autorów od czasów Toynbee, to świat jest cykliczny. Ciężko czasem porównywać te cykle ze względu na to, że są zupełnie inne okoliczności.
Ale da się je wyłapać.
Ale pewne zachowania. Człowiek sam w sobie żyje, jak możemy policzyć, jakieś 70 tysięcy lat w takiej formie, jak tu siedzimy. Z czego nasza cywilizacja ma 5 tysięcy lat? Czy nasza osobowość, nasz charakter został ukształtowany gdzieś w puszczach, na pustyniach, w ogniskach, w zupełnie innych okolicznościach? Trudno, żeby w tak krótkim okresie 5 tysięcy lat, żebyśmy zmienili się. Dlatego reagujemy podobnie na różne bodźce. Te bodźce są trochę inne, ale nie nasze reakcje.
Jasne. Do mnie przemawia takie odwołanie do natury, bo w istocie o tym rozmawiamy. Odwołanie do natury, do naszych korzeni, które się biorą i są silne w przyrodzie po prostu, której jesteśmy częścią. Czy to oznacza, że coś w rodzaju darwinizmu, takiego darwinizmu geopolitycznego, to jest rozwiązanie i to jest coś, co po prostu w nas jest. Wojny zawsze były wpisane w historię człowieka, one są z nami, one się po prostu nigdy nie skończą. I to, że nam się wydawało, że my mamy Unię Europejską, która zapewniła nam pokój przez wiele dekad i że tak zawsze będzie, no wciąż jest, oby było jak najdłużej, ale to nie jest tak, że my potrafimy pokonać naszą własną naturę, bo to po prostu jest w naszej naturze i wygra silniejszy po prostu.
Ale to jest ta wielka debata, którą mamy w społeczeństwie. Tak? Czy powinniśmy słuchać swojego instynktu i człowiek jest kim jest, są pewne zasady i nasza natura, która fantastycznie jeszcze opisana przez Arystotelesa, i rzeczy, którymi się kierujemy w naszym życiu i w zasadzie reszta to jest tylko dopowiedzenie. Czyli takie podstawowe rzeczy, że człowiek jest jednostką stadną, musi funkcjonować w grupie, bo sam nigdy nie jest w stanie zadbać o siebie, a żeby móc funkcjonować w grupie, musi także mieć wspólne zasady funkcjonowania. Tak? Czyli to polis arystotelowski, że i te wartości, które to, co nazywamy se wartościami, to tak naprawdę są mechanizmy obronne dla bezpieczeństwa.
Żeby się w grupie jakoś utrzymać i dogadać, żeby ta wspólnota wytrzymała, każdy musi iść na jakieś kompromisy, może to są właśnie wartości.
Budujemy wspólną wiarę, budujemy wspólne zasady funkcjonowania, relacji, obyczaje. I to jest ta społeczność, która daje nam poczucie bezpieczeństwa. No, mamy taką próbę rewizji tego i powiedzenie, że człowiek trochę jak nasza cywilizacja zmienia się. Że tak jak coraz mamy ulepszone narzędzia, ulepszoną broń, coraz technologia się rozwija i że człowiek trochę jest elementem tych przemian technologicznych, cywilizacyjnych i on też się zmienia i jest bardziej świadomy, że można go formować. No to jest trochę taka marksistowska wizja, że zaczynamy się, że człowiek będzie się dostosowywał tak, jak się zmieniają narzędzia i tak, jak się zmienia technologia. No, i to jest ten główny spór, który mamy. Tak? Czyli jeżeli uwierzymy, że człowiek się zmienia, no to w zasadzie możemy sobie powiedzieć, to dlaczego on nie jest fajniejszy. Czyli możemy podjąć rozmaite działania, żeby wyrugować z nas nienawiść, żeby wyrugować z nas właśnie takie nadmierne opiekuńcze elementy, żeby uwolnić nas od tych wszystkich rzeczy, które nazywamy wartościami. Uwolnić nas od religii, uwolnić nas od rodziny, uwolnić nas od poczucia wspólnoty narodowej, te wszystkie nas wiążą. No i to jest to pytanie, czy te rzeczy nas zamykają i ograniczają, czy te rzeczy tak naprawdę dają nam bezpieczeństwo i swobodę. I ten cykl, o którym mówimy, trochę na tym polega, że w momencie, kiedy czujemy się bardzo bezpieczni, i w momencie, kiedy przez dłuższy okres czasu nie czujemy zagrożeń, to zaczynamy też mniej poważnie traktować te wartości, bo nie widzimy tego niebezpieczeństwa. I zaczynamy myśleć, że rzeczywiście może te nasze uzależnienia, te ograniczenia nie są potrzebne. Możliwe, że możemy funkcjonować jako bardziej wolni i swobodni. Toynbee w tych swoim 12-tomowych dziejach cywilizacji pisze o tym, że jednym z takich symptomów to jedno to jest właśnie rozpad języka, czyli nie jesteśmy w stanie się porozumieć, bo niektórzy uwalniają się od wszystkich zasad funkcjonowania i zaczynają szukać innego języka do nazywania rzeczy. Drugie to jest ten promiskuityzm, czyli taka seksualizacja życia, tak? Że to jest ten też taki objaw szukania maksymalnej wolności. I wiele tych elementów pojawia się w naszym świecie. Tak? Czasem symbolicznie, jak afera Epsteina, coś obrzydliwego i takiego, ale pokazuje, jak głęboko gdzieś w elity liberalne to przenikło. Tak? I że i w pewnym momencie dochodzimy do tak głębokich podziałów, sporów, albo wojen cywilizacyjnych, albo społeczeństwo staje się tak osłabione, zostaje tak osłabione, że staje się łupem innych. To nie musi być wojna na armaty i noże. To może być właśnie wprowadzenie Unii Europejskiej na kolana poprzez rozmaite szantaże, ograniczenia, wynikające także z ogromnego zadłużenia, wewnętrznych problemów. I gdzieś ten cykl wraca. Im bardziej czujemy się zdesperowani, im bardziej czujemy się niebezpieczni i zagrożeni, i bezsilni narastającą falą migracji, wewnętrznymi konfliktami, sporami, poczuciem, że nie jesteśmy w stanie już utrzymywać się na tym poziomie życia jak kiedyś, no to zawsze przypominamy sobie o starych wartościach i szukamy tego, co buduje nasze poczucie bezpieczeństwa. I stąd ten cykl.
I znowu się tak. Robi się koło. Czy pan sobie wyobraża, że ten obecny etap napięć, mówił pan w kontekście Stanów Zjednoczonych, użył nawet takiego sformułowania wojna domowa, czy ten obecny stan napięć, także szeroko rozumiany i też szeroko widziany w skali globusa, można rozwiązać inaczej niż wojną?
No, ja nie jestem w stanie tego przewidzieć, czy to musi być wojna, czy to mogą być tylko wewnętrzne napięcia i co my do końca rozumiemy przez wojnę, bo mamy tyle modeli działań hybrydowych. Ale zastanawiam się, co musiałoby się stać, żeby to wszystko znikło. Rozmawiałem z kolegą, który zajmuje się swojego czasu finansami i pytałem się go o inwestycje w złoto. On mówi, no to sam sobie zadaj pytanie. Co musi się stać, żeby ludzie przestali inwestować w złoto, bo się poczują bezpieczniejsi? Czyli musi się skończyć wojna na Ukrainie, Rosja musi przestać być zagrożeniem, musi dojść znowu do otwartych, wolnego rynku wymiany handlowej. Chiny muszą przyjąć zasady takiej wspólnotowej, demokratycznej zasady. Czy to się w najbliższym czasie zdarzy? I to jest to pytanie. Co musiałoby się stać, żeby wróciła normalność? Ja obserwuję kilka tych procesów, które z jednej strony są niepokojące i przywołują fatalne wspomnienia z przeszłości, ale z drugiej strony też wydają się być jedną drogą. Mówiłem o tym poczuciu zagrożenia i tego poczucia niebezpieczeństwa. Jeżeli popatrzymy na te ruchy antyestablishmentowe, nazwijmy sobie liberalne, czy te, które konfrontują się z liberalną demokracją, no to wracają one do wartości narodowych. Czyli do tego, co mówiliśmy na początku, tej budowania jakiejś wspólnoty, poczucia wewnętrznego bezpieczeństwa, to może być. Jeżeli chodzi o merkantylizm, to też jest, tak? Zadbajmy przede wszystkim o własne interesy, o bezpieczeństwo naszego kraju. Trump, który mówi, rozwiążmy problem narkotyków i kwestie walki z gangami narkotykowymi na równi z wojną tam z Iranem czy z kimkolwiek. Zadbajmy o dostęp do ropy naftowej i prowadzi to, co prowadzi w Wenezueli, w Iranie. I to są procesy, które trwają. I z jednej strony one są oczywiście niebezpieczne, ponieważ merkantylizm w historii prawie zawsze kończył się konfliktami zbrojnymi, ponieważ gdzieś ktoś kogoś wreszcie doprowadził do takiego stanu, że nie był w stanie się wykaracać i tylko wojna może oddać mu rynki. Nacjonalizm ma różne twarze. Tak? Jest nacjonalizm demokratyczny, gdzie przede wszystkim staramy się budować silne, demokratyczne państwo w ramach jednego narodu i działać, wzmacniać jego i pozwalać ludziom się bogacić. Ale nacjonalizm ma też twarz szowinistyczną. Tak? może być nienawiści, nie ma swojego programu gospodarczego tak naprawdę, ma tylko hasła, które podżegają i budują wzajemne konflikty. Także to jest ten niebezpieczny moment, gdzie do końca nie wiemy, w jakim kierunku to pójdzie. Procesy jesteśmy w stanie opisać, tak? Czyli to jest właśnie podporządkowanie handlu i gospodarki interesom politycznym i polityka, która ma zapewnić prymat gospodarczy. I z drugiej strony te ruchy narodowe. Mhm.
Chciałbym wrócić do Stanów Zjednoczonych. Pojawiło się, wymienił pan nazwę kraju, który w tym studiu pojawia się bardzo często, mianowicie Rosji. Czy tam w tych think tankach, z którymi pan rozmawiał, z tymi ludźmi, co oni mówią o Rosji? Oczywiście my do tej pory rozmawialiśmy o dużo poważniejszych tematach, dużo większych tematach, dużo szerszych tematach, z każdej strony szerszych i większych niż sytuacja jednego konkretnego kraju, no ale my akurat o Rosji często rozmawiamy, pytamy, to jest temat, który nas interesuje, czy jak oni do Rosji podchodzą, co oni
znaczy,
widzą.
Jedna rzecz, jeżeli chodzi o patrzenie na Rosję, na pewno nie jest ona tak demonizowana jak u nas. My raz, że z naszych historycznych doświadczeń, takiej ogromnej nieufności do tej Rosji i takiego też przekonania, że Rosja nawet słaba jest niebezpieczna, ponieważ to nikt nie kieruje się tam dobrem swoich obywateli. A z drugiej strony w jednym z instytutów ktoś mówił, że kiedy w marcu udało się Ukrainie odepchnąć Rosjan spod Kijowa, to skończyła się zimna wojna. I w przekonaniu wielu Amerykanów zimna wojna się skończyła. Teraz, jak popatrzymy, mówiliśmy o tej doktrynie Monroe, tak? Czyli i już tak sprowadzając to na taki bardzo prozaiczny, o co Amerykanom chodzi w Europie, to chodzi im dostęp do europejskich rynków i możliwość bezpiecznego poruszania się po Atlantyku i docierania do europejskich portów. To jest krytyczne dla nich i dla funkcjonowania, dla obrotu handlowego i dla budowy dobrobytu. Pierwsza wojna światowa, jak pamiętamy, wybuchła po tym, kiedy amerykański statek został przez łódź podwodną niemiecką zaatakowany i usłyszeliśmy, że Niemcy nie będą dopuszczać amerykańskich statków do wybrzeży Europy.
Zaczęła się perspektywy Waszyngtonu wtedy się zaczęła.
Wtedy się zaczęła pierwsza wojna światowa. Wtedy Ameryka wkroczyła do pierwszej wojny światowej. Druga wojna światowa, gdzie też Amerykanie początkowo nie chcieli uczestniczyć w II wojnie światowej. Tak naprawdę chcieli na niej tylko zarabiać i finansować, co zresztą robiono, zbrojenia europejskie. Została niejako zmuszona do wejścia po Pearl Harbor, ale także dlatego, że Niemcy powiedzieli, że nie pozwolą więcej na amerykańskie dostawy do Wielkiej Brytanii i pomocy, żeby się mogła Wielka Brytania bronić. To nie chodziło, oczywiście chodziło o Wielką Brytanię też, ale przede wszystkim chodziło o ten dostęp do portów. Teraz wybucha II wojna światowa, kończy się II wojna światowa i mamy Europę, która jest słaba, podzielona, pod ogromnymi wpływami socjalistów i komunistów. I Ameryka wcale nie jest pewna wtedy, czy taką kombinacją siły i perswazji i tej ekspansji komunizmu Europa nie ulegnie Rosji.
Całkowicie.
A w każdym razie doprowadzi do tego, że Europa będzie znowu starała, będzie zablokowana dla amerykańskiego obrotu i dla amerykańskiego handlu. I tak długo, jak Ameryka nie była pewna, czy Rosja jest w stanie to wykonać, tak długo w interesie Amerykanów było wspieranie Europy. I to, co my żeśmy z radością przyjęli, odepchnięcie rosyjskich wojsk pod Kijowa, Waszyngton przeczytał zupełnie inaczej. Skończyła się zimna wojna. Rosja nie jest już w stanie zagrozić naszym portom, znaczy europejskim portom i naszym szlakom na Oczelnie. Dlatego wraca sprawa Grenlandii, ponieważ znowu to jest, my już tutaj, tu się nie boimy, ale boimy się, czy Rosja słabsza, ale jednak będzie w stanie skoncentrować swoje siły na północy
i tam nas przyblokować.
I tam nas zaatakować. Dlatego więcej rozmawia o Grenlandii, niż o bardziej zainteresowane, żeby tam były wojska, niż żeby wojska były w Niemczech.
Ale to widzę w tym jakiś pozytywny wniosek, który brzmi następująco. Czy to oznacza, że Amerykanie, czy to oznacza, że w Waszyngtonie potraktowano Europę jako w końcu dużego chłopca, który dojrzał do samoobrony? I już nie trzeba mu pomagać, bo sobie sam poradzi?
Czy się nad tym zastanawiają w ogóle? Znaczy raczej... Ja mam wrażenie, że oczywiście to nie mówię za wszystkich i to pewnie są rozmaite badania, ale tak zupełnie intuicyjnie, że przede wszystkim Rosja przestała być do końca samodzielnym zagrożeniem. I Europa...
To nie tyle nasza siła, co ich słabość.
Jak chce, to sobie da radę. Ale nawet jak sobie nie da rady
to
do końca...
To oni są tak słabi, że jej nie zagrożą.
To i tak nie zablokują im portów europejskich. Przepaść ideologiczna dzisiaj jest tak wielka między rosyjskim totalitaryzmem i autorytaryzmem, a tym, co się dzieje w Europie, że tutaj nie ma na razie obawy. Na razie, oczywiście. Także...
Chyba, że Chiny pomogą.
Chodzi mi
Rosjanom.
O to, że ten wspaniały okres od 1945 roku do 22 do marca, to był okres, na który my patrzymy, czyli Ameryka, która swoim błogosławieństwem pozwalała nam mieć demokrację w Europie i rozwijać się. Z punktu widzenia Ameryki, już tak całkiem cynicznie na to patrząc, to był okres, kiedy musiała w to inwestować, bo nie była pewna, czy interesy będą zabezpieczone. Dzisiaj bardziej widzi to zagrożenie ze strony Chin i patrzy na Rosję trochę jak patrzyliśmy na nią, kiedy to było księstwo moskiewskie i Mongołowie tak naprawdę wykorzystywali księstwo moskiewskie do podjazdów na Europę i załatwiania ich interesów tutaj na wschodzie Europy. I tak samo bardziej patrzą na to Amerykanie. Także zagrożeniem są Chiny i Rosja, która bez nich nie jest w stanie niczego zrobić. To nie jest tak, że Trump nie chce w jakiś sposób osłabiać Rosji. No jednak porozumienie z Indiami, które dopiero co zostało podpisane, zakłada, że Indie będą ograniczały ten import. Trump mówi, że w ogóle przestaną importować rosyjską ropę, no ale powiedzmy, że będą ją ograniczały. To, że zablokował dostawy na Kubę wenezuelskiej ropy, to, że zatrzymuje, to on jeden, tego nie robi Europa, rosyjskie statki z ropą na Karaibach, to wszystko pokazuje, że on podejmuje działania, które gdzieś tą Rosję osaczają, ale przede wszystkim jest to rywalizacja z Chinami.
Czyli Grenlandii nie odpuści.
No, może będzie musiał. Natomiast z tego porozumienia, co czytam i z jakichś informacji z amerykańskich think tanków, no to w zasadzie on uzyskał to, co chciał. To jest tylko teraz kwestia wyjścia z tego z twarzą. Bo jeżeli Stany Zjednoczone nie przejmują Grenlandii, ale dostają prawo do obsadzania swoich baz i gwarancję, że będą tam miały, mogły zachować, że one będą na amerykańskim prawie, czyli tak naprawdę jakaś przestrzeń w Grenlandii będzie pod amerykańską jurysdykcją. Kiedy słyszymy, że mogą eksploatować tam minerały, gaz nawet, które tam są podobno ogromne złoża i nie muszą o to tak naprawdę pytać o pozwolenie Danii, no, to stają się współgospodarzem i to jest chyba ten termin, do którego dążył Trump, czyli Dania jak najbardziej niech powiewa swoją flagę, niech zarządza administracją i proszę bardzo, jak chce dotować 45% PKB Grenlandii, to są zasiłki z Danii, to niech to robi. No a Stany Zjednoczone dostają same rodzynki tak naprawdę w tym. Także ja nie wiem, no, jak rozumiem teraz, to jest próba znalezienia wyjścia, żeby tego głośno nie odmawić, ale że Europa to jest po tych kwestiach ceł kolejna wielka i przegrana.
A co będzie areną z takiego rzeczywistego starcia Stanów Zjednoczonych i Chin? To znaczy zostawiając wszystkie proxy, wszystkie konflikty zastępcze, wszystkie strefy wpływów, tylko takie bezpośrednie starcie, znaczy bezpośrednie jak bezpośrednie, może to nie będzie bezpośrednie, ale już konkretnie, nie przez kogoś, tylko między Stanami a Chinami.
Dwa mocarstwa. To jest jedna z tych dyskusji, tak? Znaczy, że to przejście północne ze względu na zmiany klimatyczne, to tak naprawdę jest kontrolowanie dostępu do najważniejszych punktów świata, czyli do Stanów Zjednoczonych, do Europy, do Rosji i pośrednio do Chin. I że to jest ten korytarz, który nie został zagospodarowany i o który będzie się toczyła walka. Ale ja bardzo jestem też daleki od myślenia, że dojdzie do zbrojnej konfrontacji. Wiem, że jest wiele osób, które snują takie plany i pewnie wojskowi powinni snuć takie plany i się na to przygotowywać. Natomiast myślę, że tych przestrzeni konfrontacji jest bardzo dużo. I jak na razie widzimy, że to idzie w stronę tego bipolarnego świata, raczej, że znowu podzielenia, raczej, że bardziej jest to walka o wpływy i uzależnienia wzajemne od siebie. To był dobry okres dla Stanów Zjednoczonych, jak na razie, jeżeli chodzi o to, co wydarzyło się w Panamie. Panama to samo, ale w Wenezueli i Panamie. Iran, który jest tak naprawdę częścią tej osi chińskiej, jest w tej chwili w bardzo trudnym położeniu i wewnętrznym kryzysie i nawet jeżeli nie dojdzie tam do zmiany władzy, to jest tak osłabiony, że przestaje być zagrożeniem dla Bliskiego Wschodu. Także w tej walce o wpływy Stany Zjednoczone tym globalnym dobrze sobie dają radę. Nie do końca tak dobrze dają sobie w wewnętrznej polityce radę. Mają te konflikty wewnętrzne, których chyba to była istota tej prezydentury, żeby jednak uspokoić tą atmosferę. To się nie udało. Także ciężko jest powiedzieć, jak długo to będzie trwało.
Ja z uwagą obserwuję jeszcze starania i wyścig Stanów Zjednoczonych z Chinami na zupełnie innym polu, na bardzo zewnętrznym polu. Mianowicie trzymam kciuki za misję Artemis II i za start rakiety. Zresztą to się w lutym ma wydarzyć, bo to nie jest przesądzone, kto pierwszy ponownie ląduje na Księżycu. Nie jest wykluczone, że jednak Chińczycy. Ale będziemy być może, taki jest plan na misję Artemis III, obserwowali po raz kolejny powtórkę z historii, czyli znowu wyścig mocarstw, kto wyląduje na Księżycu pierwszy, tylko tym razem zamiast Związku Sowieckiego będą Chińczycy i Amerykanie. Pytanie, komu się uda? Chińczycy absolutnie nie są przegrani w tym wyścigu. Jak my, nie za duży i nie za mały kraj w sercu Europy powinniśmy się w tym wszystkim odnaleźć? Czy jaki moglibyśmy mieć pomysł, jak się w tym świecie poukładać, jaką politykę gospodarczą prowadzić?
Są chyba dwie płaszczyzny. Jedna to jest taka, jest geopolityczna, a druga wewnętrzna. Na pewno to są czasy, gdzie nie możemy liczyć na zrozumienie i tolerancję i wybaczanie innych. I to jest moment, w którym musimy być bardzo silni gospodarczo i przełamywać słabości, demograficzne słabości, administracyjne i takie regulacyjne, które mamy poważne, ponieważ dzisiaj Polska liczy się w świecie i świetnie, że zwracamy uwagę na to, że możemy zasiąść przy stole G20 i że coraz więcej z nami się liczą. Tyle, że to są rzeczy, które wypracowaliśmy przez ostatnie tam 20-25 lat. Teraz mamy mnóstwo wyzwań związanych z rynkiem pracy, właśnie z przeregulowaniem gospodarki, z całkowicie dysfunkcjonowalnym systemem sądownictwa, fatalnym systemem podatkowym, źle ustawionymi finansami publicznymi. To są rzeczy, że Polska przede wszystkim musi odbudować silne państwo, te instytucje. I to jest rzecz, bez czego w ogóle nie mamy o czym rozmawiać dalej. Druga rzecz w tej całej układance geopolitycznej dla Stanów Zjednoczonych, przyjmując to, że Europa jednak jest tutaj pośrednim graczem, a nie głównym, to w tej rywalizacji między Imperium Chińskim, patrząc na nie także, że Rosja staje się jego częścią, to pas Europy Środkowej jest tutaj niezwykle ważny. I dla Stanów Zjednoczonych, a dla nas to jest 5 minut. Znaczy zbudowanie czegoś, bramy do Europy, zarówno jeżeli chodzi o handel, zarówno jeżeli chodzi o takie bezpieczeństwo międzynarodowe, jest krytyczne. I widzimy takie dużo zwracania się w stronę Polski, o państw skandynawskich. Amerykanie bardzo dużo mówią o tym Międzymorzu, które dalej uważają, że jest ważne. Coś, czego my do końca nie czujemy. Szukanie jakiegoś pomysłu stworzenia, ja tu używam takiego terminu, Beneluxu Europy Środkowej, czyli pewnej współpracy wojskowo-policyjnej, ale już rozszerzając to na Ukrainę, z czasem może na Białoruś, jak to będzie możliwe, powinno być jakimś modelowym działaniem naszym. Czyli budowanie tutaj pewnej wspólnoty. Ale jeszcze raz, do tego konieczna jest wewnętrzna taka moralna odbudowa państwa wewnętrznego, wielu napięć. My wszyscy jesteśmy dumni z Polski, jak się rozwija w ostatnim okresie. Dumni jesteśmy z tego, co udało nam się osiągnąć. To, że jesteśmy zupełnie innymi obywatelami Europy niż byliśmy. I to wszystko jest prawda. Tylko, że ten świat się nie zatrzymuje w miejscu i musimy to nadgonić.
Musimy cały czas w tym wyścigu brać udział, tak, to prawda. Zastanawiam się, czy my, bo to określenie brama do Europy, ona się powtarza rzeczywiście, tylko dla kogo mielibyśmy być tą bramą? Bo jeśli to się tak jakoś podzieli, no to przecież nie dla Chińczyków, bo będziemy w tej amerykańskiej strefie wpływów i raczej tego przepływu tam nie będzie. Czy to nie tyle brama, co coś w rodzaju twierdzy, czy jakieś baszty?
Tak, w Stanach, w tych Jankach bardziej słyszałem o tej północno-wschodniej żelaznej kurtynie, tak? Czyli ona przez Grenlandię, przez Bałtyki, aż przez nas, aż do Morza Czarnego, tworzy pewną w tym bipolarnym świecie granicę.
Właśnie, rzeczywiście mówisz o takiej nowej żelaznej kurtynie?
Tak, to się, oni to nawet nazywają, tak? New Iron Curtain to, Iron Curtain to Zero.
To ciekawe, tylko tym razem znajdziemy się po tej szczęśliwej stronie historii.
Tak, no ale to nie znaczy, że nie, wewnętrznych działań nie powinniśmy robić, tak? I na przykład nie myśleć dalej o tym, żeby trochę ten krok zrobić i jeżeli chodzi o Ukrainę, i jeżeli o Białoruś, bo tak samo jak my jesteśmy jakimś buforem, to byśmy chcieli też mieć bezpieczeństwo dalej.
A cudownie byłoby przeciągnąć na przykład Białoruś na dobrą stronę mocy. Ja wiem, że to brzmi jak science fiction i niesamowicie przyszłościowa wizja, w sensie bardzo odległa. Ale mieć jeszcze tam, prawda, jakiś zderzak dodatkowy, tak. Nie tylko Ukrainę, ale także tam, tam Białoruś.
Tak, to no to powinny być, no to są takie rzeczy, które powinniśmy przestawiać jako pewne cele. No, tak. Nie wiem, w latach 70. jakby ktoś mi powiedział, gdzie Polska będzie za 30 lat, czy tam za 20 lat, to byłaby całkowita fikcja.
Więc dlaczego dzisiaj nie stawiać takich celów, które wydają się fikcyjne, ale warto mierzyć wysoko?
Tak. Tym bardziej, że jeżeli znowu mówimy, że tutaj mamy ten świat bipolarny i to Stany Zjednoczone są jednym z tych ogniw, to jest coś, w co Amerykanie gotowi są inwestować i w co wierzą. I w co uważają, że może być.
Jasne.
To jest cała ta dyskusja. Pomijam to, co o tym myślimy, ale wsłuchajmy się w tą muzykę, która płynie ze Stanów, jeżeli chodzi o tą zapaść moralną Europy. To nieważne, czy my tak samo uważamy, czy nie, że możemy się z tym nie zgadzać, ale Amerykanie tak uważają. I to jest dość powszechne. Znaczy, nie, zarówno sytuacja ekonomiczna, o czym mówiliśmy na samym początku Europy, zarówno jej utrata mechanizmu wzrostu gospodarczego i wewnętrzne konflikty związane z migracją, utrata pewnych wartości, wiary i takie przy jednoczesnym konflikcie z islamem. To są z perspektywy Stanów Zjednoczonych całkowicie nas pogrążające jako cywilizację elementy. Dlatego będą szukać jakiegoś gdzieś oparcia, a to oparcie powinno być tam, gdzie będzie im najbardziej pożyteczne. Jeszcze raz wracam, że Ameryka jest bardzo pragmatyczna w swoich działaniach i wspierała i szerzyła demokrację nie dlatego, że nas kocha, tylko dlatego, że cały czas była niepewna Europy, czy przypadkiem tych ruskich tutaj nie wpuści.
Dzisiaj jest pewna, że ci Ruscy nie będą mieli siły, by wejść.
Nie dojdą.
Tomasz Wróblewski, prezes Warsaw Enterprise Institute, był gościem programu Didaskalia. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Państwu. Zachęcam, by subskrybować kanał Didaskalia, jeśli Państwu się jeszcze to nie przydarzyło, by tę rozmowę skomentować, polubić. I zachęcam na inny kanał, drugi, Horyzonty, tam więcej o gospodarce. Dziękuję i do zobaczenia.